Gościem audycji Aktualności Dnia jest pani profesor Krystyna Pawłowicz. Pani poseł, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pani poseł, o wymiarze sprawiedliwości dzisiaj chciałbym porozmawiać, ale może na początek to, co zdarzyło się wczoraj wieczorem w Paryżu. Kolejny zamach terrorystyczny przed wyborami prezydenckimi we Francji. Jeszcze po świętach Platforma Obywatelska przypominała, że powinniśmy przyjmować imigrantów, bo taka jest ciągłość władzy. Rząd Ewy Kopacz zgodził się na to. Jak pani profesor na to patrzy, też w kontekście tego, co się dzieje we Francji, gdzie w dalszym ciągu trwa zresztą stan wyjątkowy?
Więc tutaj trzeba pokazać, że samo życie bardzo popiera, czy sam los, a może Pan Bóg nawet, powiedzmy sobie prawdę, popiera nasze stanowisko, dlatego że pokazuje zawsze wtedy, kiedy Platforma próbuje zadziałać przeciwko Polakom, mają miejsce takie zdarzenia, które absolutnie pokazują, czy dowodzą prawidłowości stanowiska polskiego rządu. Polski rząd, tak jak mówił Pan minister Błaszczak, w pierwszym rzędzie, to jest jego głównym celem, chronić bezpieczeństwo Polaków. I bardzo dobrze, ale niech opozycja pokazuje i opowiada takie rzeczy. I co jest oczywiście taką kpiną, ironią, a jednocześnie pokazuje odklejenie się posłów PO od polskiej rzeczywistości, polskich nastrojów. Także tutaj jest naprawdę bardzo chcę dziękować, że mamy teraz taką władzę, która myśli o nas, a nie ma w głowie poprawności politycznej i chlebianiu i realizowaniu interesów niemieckich w Unii Europejskiej i Sorosza i różnych innych ideologów utopijnych, no, zbrodniczych.
A przechodząc do wymiaru sprawiedliwości, takim jednym głosem w zakresie wymiaru sprawiedliwości z opozycją totalną mówią sędziowie, którzy wczoraj zebrali się, jak to mówią sędziowie, na zgromadzeniach ogólnych, a jak mówi Ministerstwo Sprawiedliwości, na takim zakamuflowanym strajku, do którego sędziowie nie mają zresztą prawa, a do którego wielu było zmuszanych poprzez oficjalne pisma przez prezesów sądów wysyłane z motywowaną ewentualną nieobecnością, obecność obowiązkowa. Ponad 50 pism prezesów sądów właśnie z tego wynikało. Przypomnę, że według danych 283 sądy podjęły te protesty, natomiast 1/3 nie podjęła.
Ale też warto zauważyć, że wśród tych kilkuset, o których ojciec mówi, większość to są sądy okręgowe, czyli tak zwana elita sędziowska. Natomiast większość sądów okręgowych, tam wśród nich to było nie wiem, czy kilkanaście, no niewiele w każdym razie, może kilkadziesiąt, które taką akcję przeprowadzały. Całe najlepsze w tym wszystkim, i to na to ja bym zwróciła uwagę, jest to, że sędziowie, którzy jako główny swój cel w walce przeciwko rządowi i walce o zachowanie swoich przywilejów podkreślają fakt, że rząd ogranicza niezawisłość sędziowską. No to chcę powiedzieć, że przymuszanie przez prezesów sądów, pracowników sądów, sędziów, już nie pracowników, sędziów, do wzięcia udziału w politycznych zebraniach, antyrządowych zebraniach, jest po prostu karygodnym i skandalicznym przykładem właśnie naruszania niezawisłości sędziowskiej przez samych sędziów, właśnie przez tych hierarchów sędziowskich, przez tą elitę tak zwaną sędziowską, która dla realizacji swoich interesów i żeby było tak, jak było, łamie w sposób ostentacyjny właśnie niezawisłość sędziowską i łamie karki i szantażuje, można powiedzieć, sędziów, dlatego że nieobecność na takim spotkaniu oznaczałaby bunt i niepodporządkowanie się prezesowi, który działa antyrządowo, no łamie prawo. Więc to jest bardzo była szkodliwa sytuacja i ja myślę, że tutaj ci sędziowie, ci prezesi, którzy dopuszczali się takiego właśnie łamania kręgosłupów i podburzania czy wzywania do złamania konstytucji przysięgi sędziowskiej, powinni ponieść odpowiedzialność. Nie dość, że te zebrania, nie ma takiej instytucji jak zebranie sędziów i w ogóle taka działalność, jakaś korporacje są zakazane akurat w wymiarze sprawiedliwości, więc ja myślę, że tutaj władze powinny przyglądać się temu, ale jednocześnie pokazuje to, że sędziowie są skrajnymi egoistami, ci, którzy protestowali, zwłaszcza ci prezesi sądu, dlatego że dla nich sytuacja osób, które są klientami, że się tak wyrażę, działalności sędziowskiej, zostali narażeni na bardzo wymierne koszty. Niektórzy musieli pokonywać duże odległości, brali dzień wolny, no, ponosili różne koszty finansowe, co sędziów oczywiście w ogóle nie obchodzi. I to widać jest takie właśnie oderwanie od społeczeństwa. I oni się potem nie dziwią, że oceny są no, jedne z najgorszych, kiedy 20-kilka% tylko ludzi uważa, że wymiar sprawiedliwości działa prawidłowo. To jest dowód na kolejny dowód za reformami, które chce rząd i pan minister Ziobro w szczególności przeprowadzić.
Pan minister Ziobro mówi o tym, że nie cofniemy się ani o krok i nikt z obszaru odpowiedzialnego za polską dobrą zmianę nie włoży kija w szprychy tym reformom, choć można dyskutować oczywiście o detalach. Jak pani profesor ocenia kierunek, które przedstawia Ministerstwo Sprawiedliwości, no i które zostały też przyjęte przez Radę Ministrów?
Więc kierunek jest jak najbardziej prawidłowy, dlatego że, to powtórzę za panem ministrem i to sobie wielokrotnie my mówiliśmy, wymiar sprawiedliwości jest jedyną władzą, która pozostaje poza zwierzchnictwem tak zwanego suwerena. Artykuł 4 Konstytucji mówi, władzę zwierzchnią w RP sprawuje naród poprzez swych przedstawicieli lub referendum. My, posłowie, czyli Sejm jest przedstawicielem suwerena i mamy prawo konstytucyjne ustrojowe do organizowania, kierowania i kontrolowania pozostałych władz, określenia ustawami ich organizacji, zasad funkcjonowania i tak dalej. Natomiast wymiar sprawiedliwości odczytuje artykuł 10 Konstytucji o trójpodziale władzy jako niezależność i niepodporządkowanie nikomu. I każda reakcja i każde działanie mające na celu reformę wymiaru sprawiedliwości, które rząd chce przeprowadzać, traktowana jest właśnie jako naruszanie czy łamanie niezależności sędziowskiej i niezależności sędziów i niezawisłości sędziowskiej. To jest oczywiście mylne rozumienie, które zostało ugruntowane przez PRL, kiedy sądów wszyscy się bali. My wracamy tutaj do zasad rzeczywiście demokratycznych, kiedy te sądy muszą być emanacją, czy muszą realizować interesy społeczne i pełnić funkcję usługową. Sądy nie żyją dla siebie samych, dla własnych przywilejów. Konstytucyjnym i dobrem chronionym nie jest niezawisłość sędziowska, tylko jest wymiar sprawiedliwości. Sprawiedliwości, podkreślę, a nie wyroki takie, o których ostatnio się tutaj dowiadujemy. Nie dobro sędziego poszczególnego i jego niezawisłość i nietykalność w każdej sytuacji jest dobrem konstytucyjnym. Sądy wykonują funkcje usługodawcze dla społeczeństwa. Więc ja myślę, że tutaj oczywiście możemy dyskutować o szczególnych jakichś rozwiązaniach, propozycjach, natomiast kierunek jest absolutnie konieczny. Bez uporządkowania wymiaru sprawiedliwości, który ciągnie sprawy, kontynuuje po kilka lat, my niczego nie zbudujemy. No nie może być przy głównej pyskówce czekanie kilka lat na wyrok sędziów, którzy pracują sobie od rana na pierwszą zmianę, a potem idą do domu. A i sądy stoją puste.
Pani profesor, także ta zmiana zakłada to, że prezesi nie będą wpływać na wyznaczanie składu sędziowskiego. No pamiętamy sprawę...
Nie jest zmian, proszę ojca. Tam jest więcej zmian właśnie takich, które sprawią, że wymiar, organizacja i administrowanie wymiarem sprawiedliwości zostanie wyjęte z rąk sędziów. Ponieważ konstytucja mówi, że niezawisłość sędziowska przysługuje sędziemu tylko przy orzekaniu, przy wykonywaniu jego funkcji. Natomiast sędziowie zawłaszczyli sobie całą sferę administracji wymiaru sprawiedliwości. Ustalanie różnego rodzaju właśnie wyznaczanie sędziów, zakupy i remonty sądów, wyznaczanie dyrektora sądu i tak dalej, i tak dalej. To nie należy. Sędzia jest tylko od orzekania, a sprawy administracji należy do ministra właściwego od spraw wymiaru sprawiedliwości. Podobnie sędziowie zawłaszczają sobie, chcą zawłaszczyć sobie kształcenie dla sędziów. Jest taka w Krakowie Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury i tutaj sędziowie też uważają, że każda reforma, która ma być przeprowadzona w tej szkole, która stała się właściwie placówką dorabiania też jest bardzo wielu sędziów różnych, którzy już dawno naprawdę powinni być na emeryturze i z wzorów nie krzewić, Oni też uważają to za zamach na niezawisłość sędziowską. Otóż sędzia jest niezawisły i ma sądzić, orzekać, a nie kierować sądem, dokonywać zakupów papieru, mówić, jakich książek się uczyć. Co więcej, również postępowanie dyscyplinarne nie może należeć do samych sędziów, ponieważ tym sposobem tworzy się zupełnie wyalienowana, ogrodzona, zabarykadowana od społeczeństwa grupa, która sama się rządzi, sama sobie sterem, żeglarzem i okrętem. Więc to ma być usunięte i minister sprawiedliwości różnego rodzaju tu przewiduje takie właśnie sprawy, które od administracji wyłączą sędziego. Sędzia ma sądzić.
Pan minister Ziobro jest tutaj bardzo zdecydowany i zdeterminowany w tych zmianach, o czym także publicznie mówi. Pośród reformy sądownictwa jest także ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa. To też taki szczególny organ, jak mówią sędziowie, właśnie wynikający z niezawisłości, niezależności sędziowskiej.
To jest prawda, proszę ojca, ponieważ Krajowa Rada Sądownictwa, który też jest członkiem jeszcze z naszego klubu, jest pan poseł Piotrowicz, nie jest organem sądowym. To jest organ mieszany, w którego skład wchodzą sędziowie, ale wchodzą też politycy, minister sprawiedliwości. I tutaj nie możemy w żaden sposób mówić, że to jest organ, przecież my nie wydajemy wyroków, my nie rozpatrujemy żadnych spraw, tylko zajmujemy się sprawą administracyjną, czyli procedurą powoływania, kwalifikowania czy typowania kandydatów na stanowiska sędziów, które dalej w dalszej procedurze powołuje prezydent państwa. I wtedy nie ma to nic wspólnego z niezawisłością sędziowską, tak jak mamy komisja wyborcza, Państwowa Komisja Wyborcza, w której wszyscy sędziowie, sami sędziowie zasiadają, co wcale nie znaczy, że oni z jakiejś niezawisłości korzystają. Oni wykonują, zajmują się sprawami prawa wyborczego i do nich nie należy tutaj żadne sprawy, tylko muszą organizować i zajmować się tym, czy mówić o tym, o czym prawo wyborcze im zezwala, czyli tam jakieś rozpatrywać sprawy, uchwały co do organizacji wyborów i tak dalej. Więc tutaj Krajowa Rada Sądownictwa pełni podobną funkcję. Są sędziowie, ale to jest organ, który wykonuje funkcję o charakterze publicznym, można powiedzieć wykonawczy.
Ale po 30 dniach od wejścia noweli o Krajowej Radzie Sądownictwa w życie, kadencja jej 15 członków sędziów uległaby...
Nie tylko chcę powiedzieć, ja będę składała poprawkę, zostanę już do niej upoważniona i to mówię ojcu jako pierwszemu. Poprawka będzie zmierzała do tego, żeby wytrącić argument, że my tutaj właśnie politycy, a chcemy pousuwać sędziów. Składam poprawkę i złożę na posiedzenie komisji, która się w przyszłym tygodniu odbędzie, że wnosimy o wygaszenie kadencji wszystkich członków, również posłów. I posłowie jeszcze raz wybiorą swoich przedstawicieli, a sędziowie w procedurze przedstawionej w projekcie złożonym przez pana ministra Ziobro wybiorą swoich. Także my wszyscy wygaszamy kadencję wszystkich, nie tylko sędziów.
Czy to mogłoby na przykład usunąć wątpliwości, o których mówi dyrektor Magierowski z Kancelarii
nie
Prezydenta?
Nie, dlatego że tam są zastrzeżenia dotyczące w ogóle skrócenia kadencji. Że w ogóle są zastrzeżenia dotyczące tego, czy kadencję w ogóle można skrócić, czy nie. Ja twierdzę, że jeśli konstytucja sama mówi, że ustawą, czyli parlament określa ustrój, organizację, ustrój i sposób wyboru, to znaczy, że ma prawo co jakiś czas określić organizację, funkcjonowanie, ustrój i sposób wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa. I było orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, które uznało jakiś czas temu, w połowie lat 2000 roku, że nie jest tutaj jakby mitem pewnym albo niewzruszalną wartością pełna kadencja, jeśli chodzi o reorganizację, istotną reorganizację. I kiedy my zmieniamy Krajową Radę Sądownictwa, która ma umożliwić demokratyczny wybór wszystkim sędziom swoich przedstawicieli do KRS-u, więc ta kadencja musi ulec tutaj w skróceniu, a jednocześnie, żeby nie było zarzutu, że my sobie działamy, druga część jako, nas się nie rusza, tylko w połowie ten organ podlega reorganizacji, w związku z tym kadencja wszystkich członków, również posłów, zostanie wygaszona. Będzie jeszcze raz ten wybierał.
Czy są jakieś konkluzje też, pani profesor, ze wczorajszego spotkania pana prezydenta Andrzeja Dudy z grupą posłów Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka z Prawa i Sprawiedliwości?
No konkluzje Technologia jest taka, że pan prezydent przedstawił nam swoje stanowisko. My prezentowaliśmy swoje. Pan prezydent prosił, żeby się przyglądać, ponieważ on jako prawnik no, ma swoje tutaj takie wątpliwości pewne. My staraliśmy się pokazać, że no, jakby rozwiać jego wątpliwości, no ale będziemy w pracach komisji, będziemy tutaj jeszcze doprecyzowywać, ale na końcu trzeba będzie podjąć odważną decyzję, no polityczną, prawda? Bo tutaj właściwie każda reforma, każde działanie w prawie przy takiej no niejasno sformułowanej konstytucji, przy pewnego rodzaju konieczności przy naszym programie w ramach obecnej konstytucji dokonania jednak pewnych zmian, no być może, dochodzimy do pewnych granic, ale w moim przekonaniu działamy całkowicie w ramach konstytucji, bo najważniejszą rzeczą i celem działania każdego rządu jest naprawa państwa. Nie możemy tutaj kłaść główny nacisk, tak jak to robi opozycja, na jakiś tu przecinek, tam przecinek. Działamy w ramach prawa, ale musimy w którymś momencie podjąć decyzję polityczną, odważną i bierzemy odpowiedzialność za zgodność z konstytucją i za poprawność od strony prawnej. Więc pozostaniemy pewnie, to w każdej sprawie możliwe jest, są dwa stanowiska. Jak idziemy do sądu, to najczęściej jedna strona prezentuje taki pogląd, druga taki, no i któryś trzeba wybrać.
Bardzo dziękuję serdecznie. Szczęść Boże. Bardzo dziękuję pani profesor Krystyna Pawłowicz, nasz gość, no i także członek Krajowej Rady Sądownictwa.